Rozmowa dnia.
Rozpoczęły się wakacje i czas na podsumowania chyba. Moi goście na razie wakacji nie mają. Jak minął ten pierwszy rok szkolny po wprowadzeniu reformy oświatowej? Leszek Walczak, Solidarność, i Sławomir Witkowicz, Wolny Związek Solidarność Oświata.
Dzień dobry.
No, czy ten rok, pierwszy rok po naszej reformie przeszedł bezboleśnie, czy niekoniecznie? Leszek Walczak.
Czy to zmian za dużo, można powiedzieć, jeśli chodzi o kształcenie, jakoś nie widać na razie, bo to jest ten pierwszy etap. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście nauczyciele starają się przy każdych reformach nadrobić to, czego ministerstwo nie umie albo nie chce zrobić, albo robi to w sposób dosyć nieudolny. Wszystko zrzucanie na barki dyrektorów i nauczycieli kończy się tym, że trzeba sobie jakoś z tym radzić. Natomiast jeżeli mówimy o tym rozpoczętej reformie, no to takim testem będzie rok 2019, gdzie się sprawdzi, jak będzie wyglądała likwidacja oddziałów gimnazjów, no i wtedy włączenie czy łączenie tych klas, które będą kończyły szkołę podstawową, i te, które będą niestety kończyły też i gimnazjum ze względu na likwidację.
Chociaż na razie zmian w zatrudnieniach chyba nie ma. Ten czarny scenariusz się nie sprawdził.
One są albo incydentalne, bo to jeszcze zależy, i to też trzeba tutaj podkreślić, że nie możemy mówić tak globalnie, czy to się udało, czy się nie udało, bo to jest też powiązane z taką, a nie inną polityką zatrudnieniową, kadrową, prowadzoną przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Akurat w naszym mieście, tutaj w Bydgoszczy, rzeczywiście pani prezydent Waszkiewicz starała się wypracować konsensus także z udziałem związków zawodowych, i myślę, że dlatego to spowodowało, że w miarę spokojnie to poprzechodziło. Pokończyły się umowy terminowe, ale ten problem występował od zawsze, tak, że część nauczycieli była albo na zastępstwo, tak, albo w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ jeszcze raz powtórzę, największym problemem dla nas to nie była i nie jest reforma strukturalna, czyli zmiana systemu szkolnego, tylko niż demograficzny, i to, co stawiamy jako główną przyczynę problemów, to jest brak ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej wypracowanych standardów zatrudnieniowych, bo one pozwoliłyby planować też politykę i przesuwanie środków w dalszej perspektywie. To nie może być na zasadzie, że organ prowadzący może zatrudnić psychologa, tak? Czy może pozwolić dyrektorowi na zatrudnienie psychologa, czy jakiegoś innego specjalisty. Tam powinny być standardy. Jeżeli jest stwierdzona potrzeba uczniów, tak, w tym zakresie, to po stronie organu prowadzącego powinien być obowiązek zatrudnienia tego, a po stronie państwa powinien być obowiązek ujęcia tego w subwencji oświatowej, żeby też samorząd miał pieniądze na realizację. I tu jest największy problem.
Czy w tym roku zwiększyła się liczba nauczycieli przechodzących na wcześniejsze emerytury? Jak to znaczy, w naszym regionie wygląda?
To znaczy, jest duży ruch, jeśli chodzi o to, ze względu na to, iż zmieniło się również prawo do świadczenia emerytalnego, i ci, którzy będą przechodzić w tym roku jeszcze na poznowelizowanej ustawie, na zasadach, które były dotychczas, są zdecydowanie korzystniejsze, czyli osoby, które uzyskały wiek 60 i 65, mając wypracowany staż pracy i kapitał, będą akurat przechodziły ze względu na, znaczy sami będą musieli się zwolnić, ale jest to ewidentnie zdecydowanie lepszy przelicznik, niż gdyby akurat przechodziły już w nowym systemie. I takie ruchy, można powiedzieć, jest to dosyć widoczne, dlatego że różnica otrzymania emerytury czy wysokości emerytury jest nawet o 400 zł większa.
Ale to mówimy o normalnych emeryturach, tak, a nie o wcześniejszych. Nie,
mówimy też, zauważamy również problem jakby zwiększonego zainteresowania nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi. One nie są finansowane ze składek odprowadzanych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest przejściówka chyba do 2032 roku bodajże.
Tak.
i to jest finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. My szacujemy w tej chwili na podstawie analizy projektów arkuszy organizacyjnych, które dostaliśmy w kwietniu, maju do konsultacji, że ten ruch wzrósł mniej więcej około 20-30% i on się wiąże z dwoma elementami. Tak? To są zagrożenia jak gdyby stabilności pracy, a druga kwestia jaka jest, to uważam, że to jest związane też z rosnącym problemem syndromu wypalenia zawodowego, na który składają się dwa elementy. To są ciągłe poddawanie stresowi, to jest zwiększona biurokracja i dokumentacja. Zaczynam się zastanawiać, ile czasu tak naprawdę nauczyciel poświęca na rzeczywistą pracę merytoryczną, dydaktyczną, opiekuńczą z dzieckiem, a ile na produkowanie papierów, które wszyscy od niego wymagają. No i taką formą jak gdyby ucieczki od tego jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które jest niewiele niższe od świadczenia takiego emerytalnego, którą ten nauczyciel miałby, gdyby osiągnął odpowiedni wiek, odpowiedni staż i przechodził na normalną emeryturę.
Ale też musi nauczyciel spełnić pewne kryteria.
Stażowe i wiekowe i nie może, jeżeli otrzyma to świadczenie, to do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego nie może zarobkować w oświacie. Tak?
Nie może pracować w oświacie.
Nie może, gdzie indziej może pracować.
Tak? No kwestia jeszcze jest tylko też taka, bo to też trzeba powiedzieć, że w przypadku już osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli ustawowego, to co zostało w cudzysłowie nadpłacone, będzie akurat ta emerytura o tyle pomniejszona, więc z tym należy też się liczyć. Natomiast wydaje się, że w takim zawirowaniu, jaki jest w Polsce dotyczący zmian systemowych, które one nigdy nie były trwałe i długie, no jest to dla tych nauczycieli, jeżeli chodzi o przechodzenie na świadczenia kompensacyjne, wyjątkowo też i korzystne.
Mamy nowelizację prawa oświatowego. Co prawda dotyczy ono większości szkolnictwa zawodowego. Będą związki oczywiście opiniować, bo w tej chwili został ten dokument przesłany do konsultacji społecznych. Co nowego w tym projekcie?
No tam przede wszystkim, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, to jest cały pakiet spraw związanych z szeroko pojętym szkolnictwem zawodowym, kształceniem zawodowym. To są elementy związane z uruchomieniem tak zwanej szkoły branżowej drugiego stopnia, tak, czyli tej po dawnej szkole zasadniczej zawodowej, tak to nazwijmy. To są kwestie związane z uporządkowaniem też kwestii związanych ze stażami uczniowskimi w technikach. Tak. Generalnie jest duży nacisk położony na to, żeby kształcenie, ta część praktyczna odbywała się w rzeczywistym środowisku pracy, no ale to wymaga także ruchu ze strony pracodawców i ich organizacji, no i przede wszystkim uporządkowania systemu finansowania. Tak?
I też, żeby uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe obowiązkowo przystępowali do egzaminów zawodowych.
W tej chwili to nie jest związane, czyli wracamy do tego systemu, który jeszcze ja pamiętam, jestem akurat absolwentem technikum.
To akurat chyba dobry pomysł, prawda?
To pamiętam, że jeżeli nie przystąpiłbym do ówczesnego egzaminu zawodowego, tak, to nie mógłbym przystąpić, nie mógłbym ukończyć szkoły. Tak. Mogłem nie przystąpić do matury, ale do egzaminu zawodowego musiałem przystąpić i to był właściwy krok.
A w tej chwili spory procent nie przystępuje do tego egzaminu?
Tak, są szkoły, w których ponad 70-80% uczniów nie przystępuje do egzaminów zawodowych.
To jeszcze na koniec chciałabym spytać, jak panowie sądzą, bo dzisiaj czytamy, że związki pracodawcy nie zgadzają się co do pracowniczych planów kapitałowych. Czy ten dokument wejdzie w życie od nowego roku?
Znaczy, myślę, że wejdzie w życie, dlatego że jest duża determinacja ze strony rządów. Tak do końca właściwie, jeżeli chodzi o organizacje związkowe, które nie wyrażają zgody, to tak nie jest, bo wypracowano w zespole ubezpieczeń społecznych stanowisko, które było stanowiskiem przyjętym przez znaczną część związków zawodowych, czyli Solidarność, OPZZ, jak i pracodawców oprócz BCC. I Forum Związków Zawodowych. Natomiast te propozycje, które były zgłaszane jako poprawki, one dosyć były, można powiedzieć, z jednej strony kosmetyczne, z drugiej strony takie deklaratywne. Forum akurat zgłosiło, że żeby ta składka nie obciążała pracowników co jest, można powiedzieć, trochę wpisaniem czegoś, co jest zaprzeczeniem faktu, bo będzie obciążała pracodawców.
Pracodawców czy pracowników?
Pracowników, pracodawców i pracowników, tak? Więc to jest jedna sprawa, a w BCC chciał dopisać, że akurat te pracownicze kapitały, one nie są właściwie pozytywne, ale mogą być pozytywne, jeżeli będą spełnione przesłanki, które w stanowisku były zawarte. Ale po wczorajszej Radzie Dialogu i Prezydium wycofało się ze swojego stanowiska wcześniej popierającego OPZZ. Forum podtrzymało swoje stanowisko. W związku z powyższym nie przyjęto i nie zarekomendowano Radzie Dialogu. Będzie to jeszcze procedowane na posiedzeniu 12 lipca. No i wówczas Rada będzie jakby podejmowała decyzję odnośnie rekomendowania rządowi tego czy nie.
Sławomir Witkowicz?
To znaczy tutaj jest kilka problemów, bo zwracam uwagę, że oprócz PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, mamy umowy zakładowe czy ponadzakładowe umowy emerytalne, tak? Tutaj jest kilka kwestii, które my obawiamy się między innymi też tego, że efektem tych zmian będzie de facto obniżenie części wynagrodzeń pracowniczych za nie do końca pewną gratyfikację w przyszłości. Po doświadczeniach OFE naprawdę patrzymy na to z dużym takim dystansem.
No tak, no to jest jakby taka wiarygodność rządu dotyczącego
OFE bis, tak?
Tak, czy one będą realizowane w sposób kompleksowy, stały i a nie zmieniany.
Żeby nie okazało się jak przy OFE, tak? Że jeżeli płacimy składkę, to jest nasza składka i nasze pieniądze, natomiast jeżeli rząd zmienia ustawę, to okazuje się, że to już są pieniądze publiczne, a nie nasze.
Leszek Walczak, Solidarność, Sławomir Witkowicz, Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.